Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au/polish.
Witam Państwa bardzo serdecznie w środę 4 listopada. Na wstępie skrót dzisiejszych doniesień. Oficjalna stopa procentowa w Australii spadła do 0,1%. Nowa Południowa Walia planuje otworzyć granice z Wiktorią 23 listopada. W USA trwa głosowanie w wyborach prezydenckich. A oto pełny przegląd wiadomości radia SBS. Oficjalna stopa procentowa w Australii została obniżona z 0,25% do 0,1% na wtorkowym posiedzeniu Reserve Bank. Decyzję o bezprecedensowym w historii niskim oprocentowaniu ogłosił osobiście szef banku centralnego Philip Lowe, zapowiadając, że sytuacja nie zmieni się przez co najmniej 3 lata. Jednocześnie zachęcił spłacających pożyczki mieszkaniowe do negocjowania ze swoim bankiem korzystniejszych warunków spłat. Obniżenie oprocentowania jest jednym z szeregu posunięć mających na celu wyprowadzenie Australii z kryzysu gospodarczego spowodowanego pandemią. Ponadto przewidziano sprzedaż obligacji państwowych na sumę 100 miliardów dolarów. Policja w Melbourne aresztowała wczoraj ponad 400 osób, uczestników protestu przeciwko restrykcjom związanym z pandemią. Wydano setki mandatów, m.in. za brak obowiązkowych masek, ubliżanie funkcjonariuszom, odmowę podania danych osobowych i nieprzestrzeganie zakazu gromadzenia się powyżej 10 osób. Demonstracja odbyła się przed budynkiem parlamentu Wiktorii. Doszło do starć. Policja użyła gazu pieprzowego. Dzisiaj minęła piąta z kolei doba w Wiktorii, kiedy odnotowano 0 nowych zakażeń oraz 0 zgonów z powodu COVID-19. W Nowej Południowej Walii są 3 nowe zlokalizowane zakażenia. Rząd Nowej Południowej Walii planuje otworzyć granice z Wiktorią 23 listopada. Wydłuża się lista towarów objętych zakazem lub poważnymi ograniczeniami w imporcie z Australii do Chin. O szczegółach z Pekinu dla informacyjnej agencji radiowej Tomasz Sajewicz.
Władze Australii zawiesiły eksport homarów do Chin po tym, jak chińska strona wprowadziła dodatkowe kontrole sanitarne. Eksporterzy obawiają się bowiem, że trwa szukanie pretekstu do całkowitego wstrzymania importu tego towaru. Relacje Chin i Australii uległy poważnemu pogorszeniu po tym, jak rząd w Canberrze apelował o niezależne śledztwo w sprawie ustalenia przyczyn pandemii koronawirusa. Australia wykluczyła też koncern Huawei z przetargów na budowę sieci 5G. W tym roku Chiny zakazały importu australijskiego drewna z Queensland. Zawieszono też część importu jęczmienia. Zaczęto antydumpingowe śledztwo wobec popularnych w Chinach australijskich win. Chińskie władze twierdzą, że restrykcje związane są wyłącznie z przestrzeganiem przepisów chińskiego prawa. W Australii odbierane są one jednak jako reperkusje za stanowisko władz w sprawie pandemii. Ewentualny zakaz importu australijskich homarów będzie dotkliwy dla producentów w Australii. 94% eksportu tego produktu z Australii trafiało właśnie do Chin. Tomasz Sajewicz, Pekin.
Tak zwane państwo islamskie przyznało się do odpowiedzialności za atak terrorystyczny w Wiedniu, w którym zginęły 4 osoby, a 23 zostały ranne. Minister spraw wewnętrznych Austrii poinformował, że zastrzelony przez policję zamachowiec był prawdopodobnie jedynym sprawcą. Wcześniej doszło do zatrzymań kilku osób, które mogły z nim utrzymywać kontakty.
Szef austriackiego MSW Karl Nehammer powiedział, że na razie nie ma przesłanek wskazujących na drugiego napastnika w związku z wczorajszymi atakami terrorystycznymi w Wiedniu. Karl Nehammer przyznał jednak, że w ciągu dnia doszło do zatrzymań osób, które mogły z nim utrzymywać kontakty. Przeprowadzono 18 nalotów na mieszkania osób z bezpośredniego otoczenia sprawcy zamachu, przy czym 14 z nich jest obecnie przesłuchiwanych. Wyjaśnił polityk ÖVP. Nehammer potwierdził również podane wcześniej przez wiedeńskie gazety informacje dotyczące tożsamości napastnika. Zastrzelony przez policję terrorysta miał 20 lat i mieszkał w Wiedniu, gdzie uległ radykalizacji. Oprócz obywatelstwa austriackiego posiadał też paszport północno-macedoński. W przeszłości był już karany za kontakty z islamistyczną organizacją terrorystyczną. W jego mieszkaniu znaleziono amunicję oraz przedmioty wskazujące na kontakty z państwem islamskim.
Ostateczne, oficjalne wyniki wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych mogą być znane najwcześniej za kilka dni. Prezydent Donald Trump jest przekonany, że wygra. W USA nie ma zasady ciszy wyborczej. Trump wskazał na entuzjazm swoich zwolenników oraz na kolejki przed lokalami wyborczymi.
Podczas wizyty w Centralnym Sztabie Wyborczym w Arlington pod Waszyngtonem prezydent Donald Trump wyraził przekonanie, że wbrew sondażom odniesie sukces. Docierają do mnie informacje, że idzie nam dobrze na Florydzie, w Arizonie i w Teksasie, wszędzie. Wierzę, że czeka nas wspaniały wieczór i wspaniałe 4 lata. Donald Trump skrytykował Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych, który zezwolił na to, by w Pensylwanii uznano za ważne głosy, które dotrą do komisji w ciągu 3 dni od wyborów, pod warunkiem, że zostały wysłane w terminie. Nie można odkładać ogłoszenia wyniku na wiele dni albo tygodni. Czeka na nie nie tylko kraj, ale cały świat. Później zamykane będą lokale wyborcze w kolejnych strefach czasowych. Spośród kluczowych stanów wyniki głosowania najszybciej powinny być znane na Florydzie. Stan ten od dawna prowadzi głosowanie na dużą skalę za pośrednictwem poczty i posiada doświadczenie w liczeniu takich głosów. Poza Florydą decydujące dla wyniku wyborów będą rezultaty głosowania w takich stanach jak Karolina Północna, Pensylwania, Michigan i Wisconsin. W niektórych z tych stanów wyniki mogą nie być jednak znane dzisiejszej nocy z powodu dużej liczby głosów oddanych za pośrednictwem poczty, które będą przeliczane dopiero po zakończeniu liczenia głosów oddanych osobiście. Łącznie w ramach tzw. wczesnego głosowania Amerykanie oddali ponad 100 milionów głosów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
Władze Chin apelują do mieszkańców o gromadzenie zapasów podstawowych środków, które mogą być przydatne w sytuacjach kryzysowych. Więcej na ten temat w relacji Tomasza Sajewicza z Informacyjnej Agencji Radiowej.
Chińska Narodowa Komisja Rozwoju i Reform poleciła władzom samorządowym stworzenie list podstawowych środków i produktów niezbędnych w sytuacjach kryzysowych. Dokument, jak pisze chiński dziennik Global Times, to część przygotowań do ewentualnej kolejnej fali pandemii w Chinach oraz wynik chińskich doświadczeń w walce z koronawirusem. Cytowani przez dziennik chińscy eksperci wykluczają jednak sytuację, w której w Chinach doszłoby do ponownego zamknięcia miasta lub regionu w skali, w której miało to miejsce na początku tego roku w Wuhan. W opinii specjalistów gromadzenie zapasów niezbędnych materiałów to jedno z najważniejszych chińskich doświadczeń w walce z pandemią. W chińskich mediach społecznościowych pojawiły się komentarze, że apel o gromadzenie zapasów może być też związany z przygotowaniami do konfliktu zbrojnego w cieśninie tajwańskiej. Cytowany przez dziennik ekspert wyklucza jednak taką możliwość, twierdząc, że w najbliższych latach w tym regionie nie dojdzie do wojny.
W Polsce najbliższe posiedzenie Sejmu zostało przesunięte o 2 tygodnie. Poinformował o tym wicemarszałek Izby, szef Klubu Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki, wyjaśniając, że powodem przesunięcia obrad Sejmu jest stan epidemii i duża liczba zachorowań, szczególnie wśród pracowników. Wicemarszałek dodał, że prezydencki projekt nowelizacji ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży został skierowany do pierwszego czytania w sejmowych komisjach zdrowia oraz sprawiedliwości i praw człowieka. Decyzja Trybunału Konstytucyjnego, która wywołała falę protestów w całej Polsce, nie została opublikowana. Strajk Kobiet z Radą Konsultacyjną opracowuje listę postulatów, na której znalazły się m.in. pełny dostęp do badań prenatalnych i zabiegów, dymisja rządu, odwołanie ze stanowiska ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka. Urzędy centralne i samorządowe w Polsce przestawiły się na pracę zdalną.
Podobnie jak to było wiosną, pracownicy administracji publicznej, którzy nie muszą pracować stacjonarnie, będą to robić zdalnie. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że tak będzie przez 2 tygodnie, przy czym zastrzegł, że niewykluczone, że i dłużej. Szef rządu podkreślał, że chodzi o to, by jak największa liczba osób pracowała z domu.
Wszyscy pracownicy administracji publicznej, którzy nie muszą wykonywać pracy w miejscu stacjonarnie, muszą pracować zdalnie.
Szef rządu wezwał też przedsiębiorców i dyrektorów firm, by tak zorganizowali pracę, aby ograniczyć przemieszczanie się ludzi.
Tam, gdzie możecie zostawić pracowników na pracy zdalnej, zostawcie ich na pracy zdalnej. Musimy zerwać ten łańcuch zakażeń.
Premier zaapelował po raz kolejny do seniorów, by jeśli nie muszą, nie wychodzili z domów. Sylwia Białek.
Wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości Marek Suski powiedział na antenie Polskiego Radia 24, że planowany na 7 listopada kongres PiS został przełożony ze względu na pandemię. Nie podano nowego terminu. Jednym z głównych założeń kongresu będzie wybór nowych władz partii. Marek Suski powiedział, że Jarosław Kaczyński zamierza ponownie kandydować.
Jeszcze na kolejną kadencję, ale oczywiście jak w każdej organizacji, która ma długo, zmiany następują. Ale mam nadzieję, że jeszcze nie teraz, ponieważ prezes jest w dobrej formie i jest niekwestionowanym liderem Prawa i Sprawiedliwości.
Wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Tomasz Siemoniak na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia wyjaśniał, dlaczego przedstawiciele jego ugrupowania nie wzięli udziału w tym tygodniu w spotkaniu z premierem na temat pandemii.
Żadne nasze prośby, żadne nasze wnioski nie są uwzględniane. Nie chcemy być jakimś listkiem figowym do rosnącej niekompetencji rządu, zwłaszcza, że gdy Jarosław Kaczyński w ubiegłym tygodniu zawołał do nas w Sejmie, jesteście przestępcami, no to bardzo trudno się rozmawia z wicepremierem, który takimi słowami do polityków opozycji się zwraca.
W rozmowach z premierem Mateuszem Morawieckim uczestniczyli przedstawiciele PiS, PSL i Konfederacji. Nie wzięli w nich udziału politycy Koalicji Obywatelskiej oraz Lewicy. Na powązkach wojskowych w Warszawie rodzina, przyjaciele, przedstawiciele świata kultury i koledzy pożegnali Wojciecha Przoniaka.
Ogromny talent, energia, wrażliwość, dowcip. Tak Wojciecha Przoniaka wspominają przyjaciele aktorzy Andrzej Seweryn i Daniel Olbrychski.
Wojtek był wielkim aktorem, precyzyjnym, z niezwykłą wyobraźnią, zaangażowanym.
Ja się nawet ubrałem tak nie za czarno, bo Wojtek mi się kojarzył z wesołością.
Podczas ceremonii wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin odczytał list od szefa resortu Piotra Glińskiego.
Polska sztuka aktorska bez Wojciecha Przoniaka z pewnością traci część swojej temperatury i barwy. Na szczęście na taśmie filmowej oraz w naszej pamięci pozostaną na zawsze jego wspaniałe, zagadkowe i nie pozostawiające obojętnym kreacje. Cześć jego pamięci.
Wojciech Przoniak miał 78 lat.
Informacja walutowa według tabeli Narodowego Banku Polskiego. Kurs średni dolara australijskiego 3 listopada wynosił 2 zł 78 groszy. Dolar australijski jest dzisiaj wart 71 centów amerykańskich. Pogoda na jutro: w australijskich stolicach stanowych Adelaida zachmurzenie częściowe, temperatura maksymalna 18 stopni Celsjusza, Brisbane 33 i słonecznie, Canberra przelotne deszcze 17 stopni, Darwin 35, pod koniec dnia możliwy deszcz lub burza, Hobart 16 stopni pogodnie, w Melbourne jutro maksymalnie 15 stopni, możliwy niewielki deszcz, w Perth 29 słonecznie, w Sydney w czwartek 20 stopni Celsjusza, przelotny deszcz rano i po południu. A w Polsce jesienne chłody i mgły. Nocą na Suwalszczyźnie termometry wskazywały minus 2 stopnie. Dzisiaj w kraju najwięcej słońca na krańcach zachodnich i północnych. Poza tym pochmurno i z opadami deszczu. Temperatura maksymalna od 9 do 12 stopni. Słuchali Państwo przeglądu wiadomości radia SBS.
Zainteresowało Cię? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify lub w jakimkolwiek innym, który używasz.